dzisiaj usłyszymy o tym, co Bóg może uczynić w życiu człowieka i co czyni. Proszę Ewę, aby nam o tym opowiedziała.
A już miałam nadzieję, że się mikrofon zepsuł i że mnie to dzisiaj ominie. Zacznę jak większość nas tutaj w tym miejscu. Urodziłam się w rodzinie wierzącej. Większość z was zna moich rodziców, wiele osób zna jeszcze moich dziadków. I byłam wychowywana tak, jak w ruchu stanowczych dzieci były wychowywane. To znaczy wiedziałam, co mi wolno, czego mi nie wolno. Na pewno nie było mi wolno jeździć na sankach w niedzielę albo jeździć na rowerze. Niedziela to był dzień święty, należało go spędzać po Bożemu. I w pewien sposób było to jakby takie ułatwienie dla życia, no bo wiedzieliśmy, co nam wolno, a czego nam nie wolno. Jako dziecko pamiętam bardzo częste odwiedziny u Braterstwa Wojnarów, u Braterstwa Śniegoniów. W zasadzie to każdą niedzielę żeśmy spędzali razem. Chodziliśmy na Frysztacką, bo tam mieszkali. I naprawdę do dziś wspominam ten czas wspaniale. U Braterstwa Wojnarów było pianino, więc zawsze ktoś, oni byli bardzo muzykalną rodziną, to znaczy są. I zawsze ktoś siadał do pianina, zaczynał grać, śpiewaliśmy. No i oczywiście każda wizyta kończyła się modlitwą. No, nie taką modlitwą, że wszyscy siedzą na przykład przy stole, jedna osoba się pomodli i się rozchodzimy, ale klękaliśmy przy krzesłach, wszyscy się modlili po kolei. No a że my, najmłodsi, no to na nas padała kolej na samym końcu. No i zdarzało się i tak, że zasnęłam na tym krześle. I jak przychodziła na mnie kolej, to mnie trzeba było budzić, żebym się też pomodliła. Wiecie, byłam grzeczną dziewczynką zawsze. Byłam strasznie chuda. Ci, co mnie znali, jak byłam dziewczynką, to pamiętają, że byłam strasznie chuda. I moim jedynym chyba grzechem w dzieciństwie to było to, że rodzice mnie usiłowali utuczyć i wszystko, co tylko było jakieś ekstra, jakaś pomarańczka, jakiś banan, to ja dostawałam. Zawsze się chłopcy buntowali, mówili, że jestem jak worek bez dna. Ale i tak się mnie nie dało utuczyć. Pamiętam, mamusia ubierała mi takie, były takie grube bawełniane rajtuzy, to mi ubierała podwójnie, żeby jakieś te nogi były takie w miarę do popatrzenia. A wujek Karol Śniegoń, jak przyjeżdżał, to mi zawsze mówił: Ewciu, ty nie stawaj bokiem, bo cię nie widać. No tak to było. Chodziliśmy do lekarza. Mieliśmy taką panią doktor, która przyjmowała na ulicy Stalmacha, więc niedaleko od nas. Pani doktor była tak, miała takiego trochę garba, była taka niewysoka, była przeokropnie opryskliwa i strasznie żeśmy się jej bali wszyscy. I pamiętam jej słowa, jak ona mówiła do mojej mamy, mówiła: no, taka gruba matka i takie chude dziecko, w ogóle chyba go nie karmi. Także z tym akurat miałam dużo kompleksów związanych z tym moim wyglądem. Dzisiaj już nie mam. Jak miałam 7 lat, to stwierdzono u mnie, to znaczy miałam po prostu stale stan podgorączkowy. I stwierdzono u mnie, czy dzisiaj by mnie lekarze nie wyśmiali, nie wiem, ale stwierdzono niedokwasotę. I dostawałam, pamiętam, takie w szpitalu taki syrop, takie kropelki, które były takie kwaśne. Mnie to smakowało w sumie, ale co mi było naprawdę, tego nikt nie wie. Przeszło po szpitalu, więcej nie było problemów żadnych, żebym miała jakiś stan podgorączkowy. Drugi pobyt w szpitalu to była operacja woreczka, nie woreczka, tylko wyrostka. To akurat to było takie dość, bo to stan zapalny był taki dość gwałtowny. No i przede wszystkim to był strasznie trudny czas w tych szpitalach, co pamiętam, starsi pamiętają, że dzieci kładziono na willi i tam były drzwi zamknięte, nikt nie mógł odwiedzać. Pamiętam, moja mamusia z jakiejś przyczyny też w tym samym czasie była w szpitalu, co ja wtedy na tą niedokwasotę. Była w szpitalu i pamiętam, że dwa razy w tygodniu, czyli chyba w środę i w niedzielę, można było odwiedzać. Ona przychodziła do mnie, to było późne lato, więc przychodziła do mnie w szlafroku i przez takie malutkie okienko można było z korytarza się z tym dzieckiem spotkać. No a oprócz tego nic więcej, nie? Więc dla takiej osóbki, która została wyrwana ze swojego środowiska, ze swojej rodziny, to było bardzo trudne przeżycie. Byłam dobrą uczennicą. Pierwszą jedynkę to dostałam, to wtedy nie była jedynka, to była ocena niedostateczna. Dostałam, nie wiem, może to było w drugiej klasie, może w pierwszej, tego już tak dokładnie nie pamiętam, ale dostałam ją za to, zresztą to była pierwsza i jedyna w podstawówce. Dostałam ją za to, że nie przyniosłam patyczków. Liczyliśmy na patyczkach na matematyce i ja te patyczki zapomniałam. Czułam się tak bardzo skrzywdzona, że pamiętam, siedziałam, jak się do nas idzie, była taka restauracja Strzecha i tam jest taki murek kamienny, który jest zresztą do dziś. Siedziałam na tym murku i nie wiedziałam, jak teraz mam iść do domu powiedzieć rodzicom, że dostałam ocenę niedostateczną. Jeszcze za brak patyczków. No i siedziałam na tym murku i siedziałam. Pamiętam, Marek wracał ze szkoły i mówi mi, a co ty tu robisz? I zgarnął mnie i do domu mnie zaprowadził. No, tak byliśmy wychowani i takie po prostu, tacy byliśmy. Więc w zasadzie to tak by się mi wydawało, że nie było się z czego nawracać, prawda? Byłam grzeczna, nie psociłam, no jak czasem coś trochę. Oceny miałam dobre, no więc co tu? Co tu chcieć od tego dziecka? Ale wiecie, jak miałam 13, może 14 lat, to zdarzył się u nas w domu taki wypadek. Pod nami w suterynie mieszkali tacy sąsiedzi, którzy mieli trójkę chłopców. No i jakoś tak ci chłopcy zawsze przyciągali do siebie problemy. I pewnej soboty, do dziś nie wiem, co to było, jak się to stało, nie wiem, po prostu nie wiem, ale zdarzyło się, że pocięto, pokaleczono, być może i zgwałcono jakąś dziewczynę. W naszej spokojnej kamienicy, z jednej strony pod nami mieszkali ci sąsiedzi w suterynie, a z drugiej strony w suterynie była pralnia i tam w tej pralni moja mamusia chodziła prać duże pranie, tam był taki duży drewniany stół, kocioł, w którym się gotowało bieliznę i tam na tym stole właśnie tą dziewczynę, nie wiem, co jej zrobiono, ale w korytarzu było dużo krwi, było wybita szyba. Oczywiście na następny dzień była wtedy to milicja. Chodzili, sprawdzali, pytali sąsiadów. I to było dla mnie tak przerażające przeżycie, właśnie ta krew na tym korytarzu i to po prostu to, cośmy usłyszeli, co tam się stało. Dziewczyna uciekła, więc nie wiem, po prostu nie wiem, co tam się wydarzyło. Ale to wlało taki ogromny strach w moje serce, no abstrahując od tego, że myśmy byli wychowywani w takim, że przyjście Pańskie jest blisko i żebyśmy nie zostali. Ja po prostu też miałam w sercu taki lęk, no a jak Pan przyjdzie, wszystkich zabierze, a ja zostanę, to co będzie? Ale to się nikomu z tego nie chwaliłam. I ten wypadek właśnie spowodował, że okropnie się bałam. Bałam się wychodzić z mieszkania, już jak było ciemno, to już w ogóle. I oczywiście czułam się usprawiedliwiona, bo pamiętam, nawet moja babcia mówiła mi, wiesz, Ewuniu, tak mi też tak jest nieprzyjemnie, jak się robi wieczorem po tym wszystkim, co tu się stało. I naprawdę się bałam. I pewnego dnia mój brat mi mówi, siostra, ty chyba nie masz pokoju w sercu, ty chyba nie masz Pana Jezusa w sercu, bo jakbyś miała Pana Jezusa w sercu, to byś się tak nie bała. Ja się oczywiście na niego oburzyłam, no jak? Ale to mi zostało i zaczęłam się nad tym zastanawiać i stwierdziłam, że no chyba taka jest prawda, że nie mam pokoju w sercu. I wtedy poprosiłam mamusię o modlitwę, modliłyśmy się i przyjęłam Pana Jezusa do serca. Teoretycznie się nic nie zmieniło, bo przedtem nie psociłam, potem nie psociłam, więc Nic specjalnie się nie zmieniło, ale pamiętam, jak wtedy jeszcze zbór był na Przeplińskiego, więc dość daleko, z jaką ogromną radością chodziłam na nabożeństwa, czego przedtem nie było, nie? Byłam dzieckiem, chodziłam, bo rodzice chodzili, więc ja chodziłam z nimi, ale potem miałam taką radość z tego, że mogę iść na nabożeństwo, więc nawet jeżeli mi się wydawało, że nic się nie zmieniło, to po prostu to serce się zmieniło. I Marku, korona, perełka jedna w koronie, to będzie twoja za mnie. I pamiętam potem, to już byliśmy dorośli, już były dzieci i w okresie, jak budowaliśmy, przyjeżdżało bardzo dużo osób z pomocą materialną do naszego zboru. I między innymi przyjeżdżał taki wtedy młody student KIP. I myśmy się tak bardzo zaprzyjaźnili i on potem przyjechał tutaj. On już miał prawie że dorosłe, to znaczy nastoletnie córki, myśmy już mieli dzieci. I pamiętam, wszedł do zboru i mówi do mnie tak, wiesz, cudownie jak się nawracają, oni mieli akurat problem z jedną z tych nastoletnich córek, nasze dzieci chodziły do zboru, były wierzące i mówi, wiesz, cudownie jest, jak nawracają się ludzie ze świata i mają z czego pokutować, ale jeszcze cudowniej jest, jak nawracają się nasze dzieci, do których dociera to, że tak samo potrzebują zbawienia, jak i ci, którzy dużo w życiu nagrzeszyli. Potem przyjęłam chrzest w wieku chyba 16 lat, bo to taka była granica, że jak ktoś był młodszy, to nie bardzo mógł. Więc przyjęłam chrzest, chrzest był w Wiśle, w rzece, więc to też było ogromne przeżycie, bo to był taki wodospad, więc zakrywało się go taką folią, żeby on nie huczał. Było nas tam bardzo dużo, bo to z całych okolicznych zborów był chrzest. Całą moją młodość uczestniczyłam w kursach młodzieżowych i to po prostu było planowanie przez cały rok tego kursu. Tego bym sobie nie podarowała, na kurs trzeba było jechać. To były po prostu cudowne przeżycia. Nawet jak wracałam do domu po kursie, to mi się wydawało, że to tak jakbym spadła z chmur na ziemię. Oczywiście młodzieżowe, chodziliśmy na młodzieżowe i byliśmy naprawdę taką zwartą grupą. No muszę stwierdzić, że byłam w mniejszości, bo akurat tak się składało, że mieliśmy większość chłopców w młodzieżowej grupie. A tak, no, jeszcze była Mirka, jeszcze była Danusia, ale było nas malutko dziewczyn, więc miałam generalnie dużo kolegów. I naprawdę trzymaliśmy się bardzo, bardzo razem i dzisiaj wszyscy jesteśmy w służbach, wszyscy służymy Panu. I Marek mi zawsze mówił, Dziołcha, ty masz tyle kolegów, że ty chyba nigdy za mąż nie wyjdziesz, bo co z ciebie za dziewczyna. A prawdę rzekszy, to dziewczyny w tamtym okresie wydawały mi się takie infantylne. One tak się kłóciły, obrażały, takie były. A chłopcy to przynajmniej mieli dobre pomysły, więc było ciekawie. I po młodzieżowych zawsze żeśmy się odprowadzali. Z Przeplińskiego to było daleko, no my mieszkamy na Miarki, więc to był kawał świata. No Mirka z Danusią miały blisko, więc ich nie trzeba było odprowadzać. No a myśmy się odprowadzali, raz żeśmy odprowadzali Bogusia, raz żeśmy odprowadzali Janusza, raz nas wszyscy odprowadzali, no i tak żeśmy się nawzajem odprowadzali. No i pewnego dnia, tak znienacka, mój brat został powołany do wojska i na młodzieżowym, tym chłopakom z takiej naszej zwartej paczki mówi, słuchajcie chłopcy, bardzo was proszę, odprowadzajcie Ewę do domu, bo to jest tak daleko, po młodzieżowym już jest ciemno, więc odprowadzajcie ją do domu. Okej. No i chłopcy mnie odprowadzali do domu i potem się zaczął taki okres, że na starych światłach, tam gdzie teraz jest Stella, zaczynało się. Kto mnie odprowadzał ostatni raz? A kto mnie ma odprowadzić dziś? I pamiętam, raz padło na Janusza i on mówi, nie, no on mnie odprowadzał ostatnio, co to, przecież on nie będzie mnie wciąż odprowadzał. I ja se wtedy pomyślałam, no co za facet, w życiu bym takiego za męża nie chciała. Nawet dziewczyny do domu nie chcę odprowadzić. No i okej. Skończyłam szkołę średnią, Przed rozpoczęciem studiów wyjechałam to taki był miesiąc, wyjechałam do Niemiec. Jak wiecie, studiowałam germanistykę, więc chciałam trochę podszlifować język. Wyjechałam do Niemiec, no i tam po miesiącu pobytu wracałam do domu i pociąg, którym jechałam, wyjeżdżał z Hanoweru, bo tam byłam, jechał do Berlina, no wtedy były wschodnie i zachodnie Niemcy, jechał do Berlina wschodniego, tam część wagonów odczepiano, część doczepiano do jakąś inną lokomotywę, jakoś coś tam i jechał do Poznania. I te wagony były oznaczone, które jadą tylko do Berlina, które jadą do Poznania. I ciotka, która mnie do tego pociągu wsadzała, już tak chodziła, sprawdzała wszystkie te wagony, które, żeby to spasowało, żeby mnie dobrze wsadzić, i wsadziła mnie do tego pociągu. No i jadę. No, wyobrażacie sobie, taka 18-19-latka sama, no dzisiaj nie bardzo to jest do wyobrażenia sobie. Całą noc się jechało przez wschodnie Niemcy, przez zachodnie Niemcy, przez wschodni Berlin, przez zachodni. Tych kontroli, tych celników, no nie wiem, czy bym moją córkę puściła. I to naprawdę było przeżycie. No i dojeżdżamy do Berlina, pociąg stanął, ludzie wysiedli, ja zostałam sama w tym wagonie. Tak siedzę, zastanawiam się, co jest grane, czy ludzie będą wsiadać dopiero. No i w pewnym momencie przychodzi konduktor i mówi: a co pani tu robi? No, chcę jechać do Poznania. No, ale pociąg do Poznania odjeżdża z innego peronu. No, to pięknie. Ja miałam chyba 3 walizy, bo to wtedy tu nic nie było, więc tam ci znajomi i krewni mnie zaopatrzyli w różne rzeczy. Jakąś tubę z plakatami, po prostu multum wszystkiego. 2 osoby mnie do wagonu pakowały, a ja potem miałam sama z tym wszystkim przejść na inny peron. Więc wytargałam to wszystko na peron i myślę tak, no co teraz? A on mi mówi, niech się pani śpieszy, bo jest późno, pociąg zaraz odjedzie. Myślę, no co teraz? Wysiadłam na ten peron, patrzę, siedzi jakiś taki żołnierz, wojak na ławce. I podchodzę do niego i mówię mu po niemiecku, czy mógłby mi pomóc? On patrzy na mnie jak na idiotkę. I dopiero po chwili się zorientowałam, że to był rosyjski żołnierz. No więc usiłuję coś po rosyjsku do niego, żeby mi pomógł. Już tego nie pamiętam, czy on mi pomógł, czy jacyś ludzie się tam potem znaleźli. W każdym razie ktoś mi pomógł i pomogli mi te bagaże zanieść do tego pociągu. Wsiadłam i pociąg odjechał. Także po prostu jak dzisiaj patrzę na to, to widzę tą Bożą ochronę i opiekę przez cały czas, w każdej sytuacji. Cokolwiek by nie było, zawsze Bóg był ze mną i mi dopomagał. No i potem miałam bardzo trudne studia językowe, jak wiecie, więc to na tamte czasy naprawdę były bardzo ciężkie studia. I na pierwszym roku zawsze Pan Bóg mi tak błogosławił, że dostałam dobry akademik, dobrze, generalnie dobre towarzystwo, więc w każdym aspekcie Pan Bóg się o mnie troszczył. Ale na tym pierwszym roku miałam taką koleżankę, która z wschodniej Polski gdzieś tam była. I ta koleżanka strasznie podpadła pani, która prowadziła z nami gramatykę teoretyczną. I nie wiem, co zrobiła, że jej tak podpadła, a że byłyśmy trochę do siebie podobne, mieszkałyśmy w jednym akademiku, przychodziłyśmy razem na zajęcia, to jakoś ta pani tak połączyła mnie z tą koleżanką, którą zresztą potem ulała i ona nie skończyła pierwszego roku, zrezygnowała. Ale przy okazji mi się dostało rykoszetem. Po prostu pani stwierdziła, pani to pozytywnej oceny nie dam. No i z tej gramatyki, no niestety nie dostałam, już nawet nie pamiętam, czy dostałam to zaliczenie, ale nie zdałam egzaminu. No to nie było tak jak dziś, że można tam sobie wziąć rok przerwy i można tam jeszcze zapłacić następny i następny i następny egzamin. Tylko jak się nie zdało, to jeszcze był potem jeden i do widzenia. No i pamiętam, byłam taka zrezygnowana i mówię, no to chyba nie dla mnie studia, już trudno. Ale tam, gdzie studiowałam, mieszkali Braterstwo Sacewiczowie i pamiętam, że przyszłam do nich akurat w innej sprawie, bo mieliśmy taką modlitwę młodzieżową, ja chciałam się, w akademiku nie było bardzo warunków, chciałam się modlić przyszłam tam do nich i opowiadam im tą sytuację. I mówię, no trudno, no. No i pamiętam, Tanina mi mówi wtedy, wiesz co, no nie wiem, przecież cię Pan Bóg tu na te studia posłał, masz jeszcze jedną możliwość zdania egzaminu komisyjnego. Złóż podanie, zobaczysz, jak ci się uda, to ci się uda, a jak ci się nie uda, to znaczy, że tu nie masz być. No i ona mnie tak zachęciła i złożyłam to podanie o ten egzamin komisyjny. No i rzeczywiście przyznano mi ten egzamin. No i inna komisja, inna pani, zdałam egzamin bez najmniejszego problemu, więcej nigdy nie miałam z tym przedmiotem żadnych problemów. Także były to ewidentnie problemy personalne. No i po prostu dziś widzę, że Pan Bóg mnie przez to wszystko przeprowadzał, przez cały czas. No i na pierwszym roku studiów nagle Janusz się zaczął u nas pojawiać, a że był przyjacielem Marka, to nikogo to nie dziwiło. No dopiero zdziwienie było wielkie, jak mnie zaprosił do swojej siostry Marty na urodziny. Zem się o matko, o co chodzi? No i tak krok po kroku, mówię, Panie Boże, daj mi miłość, bo pamiętacie, co mówiłam wcześniej. No i tak się stało, że po prostu Pan Bóg ma ogromne poczucie humoru i wlał miłość w moje serce i dzisiaj jesteśmy małżeństwem od tylu lat. I mam takiego przystojnego męża. Po prostu Pan Bóg, tak jak jest napisane, że wszystkie dni nasze są już zapisane u Niego, zanim one jeszcze, zanim przyjdą, zanim nastąpią. I po trzecim roku studiów pobraliśmy się i przez pierwszy rok mieszkaliśmy u moich rodziców. I potem zdarzył się taki cud, że dostaliśmy mieszkanie. Cud był absolutny. Wtedy nie było szansy na mieszkanie. Myśmy wszyscy mieli książeczki mieszkaniowe, wpłacaliśmy na nie, ale w ogóle nie było szans, żeby uzyskać z tej książeczki mieszkaniowej cokolwiek. I moja mamusia troszczyła się, najpierw moja babcia, potem moja mamusia, o naszą sąsiadkę. To była pani, która była samotna, mąż zmarł, dzieci nie było, ona była po operacji piersi, więc rękę miała spuchniętą. Poza tym była taka z takich trochę lepszych sfer. I moja mamusia dla niej tam gotowała, sprzątała. I wiecie, pewnego razu, to też uważam, że to po prostu Pan Bóg tak sprawił. Pewnego razu miała taką bardzo dobrą przyjaciółkę, zresztą ulica Broszka jest właśnie od nazwiska męża tej pani. I ta przyjaciółka jej powiedziała tak. Wiesz co, jaki cel, czy jaką motywację ma pani Kominkowa, żeby się o ciebie troszczyć? Weź, zapisz jej mieszkanie i wtedy ona będzie zobligowana do tego, żeby się o ciebie troszczyć. I ta pani sąsiadka tak zrobiła. Mieszkanie zapisała na mnie i naprawdę to było absolutny Boży cud i Boże prowadzenie. Potem się z nami tam jeszcze sądzili, rodzina tego jej zmarłego męża, ale dzięki Bogu mieszkanie nam zostało i mamy. Bo wtedy nie było możliwości dostać jakiegokolwiek mieszkania. Następnym takim cudem, to co dzisiaj mówię, to dla młodych to są jak historie z kosmosu, ale tak rzeczywiście było. Następnym takim cudem był telefon. Po prostu nie było możliwości dostać telefonu. Mój tatuś był inwalidą wojennym i przez wiele lat się starał o telefon, ale zawsze miał odmowę. A ta pani miała telefon i ten telefon w tym mieszkaniu został. I myśmy złożyli wniosek o ten telefon. I ja po prostu, to był dar wiary. Ja byłam przekonana, że my ten telefon dostaniemy. Pomimo tego, że nam powiedziano w urzędzie, nie macie szans, stara się o ten telefon. Listonoszka, stara się jakaś tam osoba partyjna, absolutnie nie macie szans. I co? Dostaliśmy telefon. Właśnie ten numer i ten telefon po tej pani. Nasz dom był bardzo otwarty, zawsze mieliśmy bardzo dużo gości, bardzo dużo osób się przewijało. To też budowało naszą wiarę. Przewijało się mnóstwo ludzi wierzących, przewijało się, jak przyjeżdżała pomoc, to wszyscy ci ludzie, większość była u nas. Pamiętam nawet jeden taki nocleg, gdzie około 16 osób spało w jednym pokoju. To taka grupa Amerykanów przyjechała, wtedy chyba u Marka też spali. spali pokotem i mieli po prostu chyba misję. Bawili się przedmiotem. Budowaliśmy kaplicę. Pastor Marian wciągał Janusza do służby, do bycia drugim pastorem. To oczywiście wywoływało obowiązki, a jeżeli chodzi o mnie, to no, takie czasem poczucie, że jestem sama ze wszystkim. Siedziałam z dziećmi z tyłu, Janusz zawsze był tu z przodu zaangażowany, tu jeździł na jakieś konferencje, na jakieś spotkania, a ja zawsze w domu jak ta kura w ogródku z tymi dziećmi. Ale w życiu po prostu są różne etapy, różne sezony i różne przechodzimy przez różne sytuacje. I to akurat był czas dla mnie, żeby być z dziećmi, żeby być w domu i żeby się tym zajmować. I to też była służba. No, za naszych czasów było tak, że po prostu służba w kościele, służba w zborze była najważniejsza. Dzisiaj jak patrzę na młodych, to raczej starają się to tak pogodzić wszystko i jeżeli bym mogła coś radzić, to należy znaleźć równowagę. Cały czas oczywiście pracowałam w szkole. Potem pamiętacie, jak moja mamusia została wdową, to był trudny czas dla mnie, dlatego że po prostu cała jej samotność została przelana na mnie i praktycznie nigdzie się nie mogłam ruszyć. Była przekochaną osobą, ale byłam bardzo uwiązana i praktycznie to nic, kawał życia, żeśmy nigdzie nie mogli wyjechać, niczego zrobić, bo babcia zaraz płakała, że ona nie chce być sama. Także, ale Pan Bóg dawał mi siły i naprawdę przez różne wersety i różne osoby mi wersety posyłały i zawsze to było zbudowanie i zawsze Pan Bóg do mnie mówił: kocham Cię, mam coś dla Ciebie, chcę być z Tobą, chcę Ci pomóc. Zawsze po prostu tak było. I ostatni etap, kiedy już naprawdę nie mogłam, bo to była rodzina, praca w szkole i opieka nad babcią, ten ostatni już po ten miesiąc, kiedy babcia już nie mogła zostać sama, trzeba było 24 godziny opieki nad nią, to przyjechała Hela Boroń, Pan ją posłał. I naprawdę, wiecie, patrzę na to, że wszystko jest w Bożych rękach i we wszystkim Pan Bóg nam daje siłę. Pan Bóg nas uzdrawiał. Pamiętam, jak mamusia została uzdrowiona od astmy. Po prostu w jednym momencie. Była astma, nie było astmy. I naprawdę miała astmę taką, że nie potrafiła kawałeczek pod górkę przejść. Jak Szymek był mały, miał może pół roku, dostał zapalenie krtani. Wezwaliśmy pogotowie, dostał zastrzyk. Przyjechał lekarz i powiedział: o, uważajcie, bo to się wraca. Modliliśmy się, nigdy się nie wróciło. Paulinka chorowała na zapalenie nerek. Też nam mówili: uważajcie, bo to jest choroba na całe życie. Jest dzisiaj całkowicie zdrowa. Pan Bóg ją uzdrowił. Janusz cierpiał na takie naprawdę potężne zawroty głowy z wymiotami i ze wszystkim. Pan Bóg go uzdrowił. I jedno w drugie, jak patrzę na to wszystko, to po prostu to jest jedno wielkie Boże błogosławieństwo. I tak jak mówi jedna pieśń, liczmy nasze błogosławieństwa, liczmy to, czym Pan nas obdarza, bo to naprawdę jest wiele, bardzo wiele. I w Marka jest taki werset, który zawsze sobie przypominam i który mnie zawsze tak posila. Nie mogli przy tym wyjść z podziwu. Mówili: sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. I Pan Bóg w naszym życiu sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. Dziękuję, miałam mówić 15 minut.
A jak to było z mojej strony, to przy innej okazji. Teraz proszę Radka.
Ewcia, jak Paweł w Troadzie, przeciągnęła mowę, ale dobrze jest słuchać o Bożych cudach. Amen. A ja z czystym sumieniem mogę wam powiedzieć, że jestem nieprzygotowany, bo tak jest. Miałem okazję parę razy mówić publicznie swoje świadectwo. Cieszę się, że mogłem je więcej razy powiedzieć tak indywidualnie. Rozumiem, że w aspekcie społeczności kościoła lokalnego to ma sens przybliżyć jakby społeczności naszą historię, nasze świadectwo, tym bardziej, że Kościół się zmienia, rozwija. Młodzi ludzie, którzy wychodzą ze szkółki, przejmują stery i tak powinno być. Amen. To było bardzo dawno. Wiecie, ja pochodzę z takiego domu, w którym Pan Bóg był zawsze w jakimś stopniu obecny. Byłem nadzieją lokalnego księdza, że zostanę takim organistą, bo z tym zawsze był kłopot. To starsi ludzie piastowali takie, no nie powiem stanowiska, ale tą funkcję. I pamiętam, że mój ksiądz, pochodzę z Wisły, on wiązał z tym takie nadzieje. To taka malutka mieścinka, malutka społeczność, tam wszyscy się znali. I Pan Bóg był obecny w moim życiu. Wiecie, ktoś, kto wychował się w nurcie protestanckim, myślę, że nie jest do końca w stanie tego zrozumieć. Ja pochodzę z, wywodzę się z tego nurtu tradycyjnego. Byłem rycerzem niepokalanej, byłem z tego dumny i tak sobie myślałem, że to jest takie fajne, bo po co Panu Bogu zawracać głowę, jak ta mama to jest taka kochająca, przytulająca, rozumiejąca i ona to tam wszystko u Pana Boga wymodli, wyprosi. I całe swoje dzieciństwo i potem szkołę średnią dorastałem w takim przekonaniu, że pomiędzy niebem i ziemią jest jeszcze droga pośrednia i to jest czyściec. I wiecie, kiedy mówię o tym, to myślę sobie, że to jest chyba największe kłamstwo diabelskie, jakie udało się diabłu zakorzenić w ludzkie myślenie, bo myślałem sobie tak, skoro Pan Bóg jest miłością, no to chyba nie wsadzi mnie do jednego pieca z jakimiś przestępcami, zbrodniarzami wojennymi, a z drugiej strony nie śmiałem podnieść oczu i myśleć, że chciałbym się dostać do nieba, bo tak wydawało mi się, że to jest takie bardzo pyszne myślenie i tak w takim myśleniu, w takim nurcie wzrastałem. I wiecie, pamiętam, nawet byłem z tego dumny, kiedy po zdanym egzaminie maturalnym pojechałem do Częstochowy podziękować za ten zdany egzamin. I jakież było moje zdziwienie, kiedy w taki upalny dzień nie zostałem tam wpuszczony do środka, bo miałem spodnie 3/4. No i to nie był strój godny tego miejsca. I wtedy po raz pierwszy zapaliła mi się taka lampka. No Panie Boże, ale o co tutaj chodzi? Ale to był taki malutki sygnał, który chyba gdzieś tam, on na pewno był ważny w moim życiu, ale przeszedłem nad nim do porządku dziennego. I potem, kiedy rozpocząłem edukację tutaj w Cieszynie na Wydziale Wychowania Muzycznego, bardzo szybko zostałem rodzicem. I wiecie, jesteśmy z moją Gosią 31 lat po ślubie. Panu Bogu dziękuję, bo to jest wspaniała kobieta i mogę tylko podziękować Bogu, że postawił taką kobietę u mojego boku. Ja dzisiaj mogę spokojnie o tym mówić, ale wiecie, wtedy w 89 roku mój świat zwalił się z nóg, bo dowiedziałem się, że zostałem rodzicem i teraz pomyślałem sobie tak, Boże, no ale ja w ogóle nie jestem gotowy do tej roli. Ani nie chciałem się żenić, ani nie byłem gotowy na to. I pomyślałem sobie tak, ojej, ma przyjść takie dzieciątko na świat I pomyślałem sobie tak, no co ja mam Boże teraz zrobić? Tak naprawdę to cokolwiek nie zrobię, to zepsułem albo zepsuję życie Gosi, temu dzieciątku, jej rodzicom, swoim rodzicom i sobie na końcu. Wiecie, ja mogę dzisiaj spokojnie o tym mówić, bo to jest takie moje świadectwo. Rozmawiamy z Gosią na ten temat. Dzisiaj możemy mieć taką perspektywę Bożego Królestwa, o tym, o czym mówimy oboje, ale wtedy, nie znając Pana Boga, ale mając gdzieś taką, nie wiem, czy to mogę nazwać, taką Bożą bojaźń, powiedziałem Panu Bogu tak, Boże, jeżeli jesteś naprawdę, to proszę Cię, pomóż mi pokochać i tę kobietę i stworzyć kiedyś taki normalny dom. I tak się stało, i Bogu dzięki, i Bogu chwała. I pobraliśmy się z Gosią w 1989 roku. Zamieszkaliśmy w akademiku dla małżeństw i Pan Bóg postawił na mojej drodze Pawła i Gosię Dobruckich. Wiecie, ja się z tego śmieję, bo wielu z was mnie zna. Ja jestem kinestetykiem, jestem ekstrawertykiem, a Paweł był na drugim końcu bieguna pod każdym względem. I to jest niesamowite. I to jest też Boża łaska, że Pan Bóg używa każdego z nas, ludzi, których byśmy może o to nigdy nie posądzili. Wiecie, ja się śmieję na tym, że ja wymusiłem na nim tą Ewangelię, bo kiedyś po mocno zakrapianej imprezie, tak jak mówiłem, byłem rycerzem niepokalanej i wiecie, gdzieś tam w głębi serca miałem takie przekonanie, że jestem grzesznym człowiekiem i któregoś razu zdjąłem taki medalik, który nosiłem z podobizną Maryi i powiesiłem go sobie w akademiku na gwoździku i powiedziałem tak, Panie Boże, nie jestem godzien, żeby go nosić, założę go dopiero wtedy, jak się poprawię. I wiecie, to było niesamowite, bo wtedy już Pan Bóg zaczął działać w moim życiu, bo ja go jeszcze nie znałem, a on w swojej miłości tak już wtedy troszczył się o mnie, zachował mnie od konsekwencji wielu złych rzeczy, których zrobiłem, nazywając po imieniu grzechu. I wiecie, ja codziennie rano wstawałem i sobie patrzyłem na ten medalik i mówię, dzisiaj jest ten dzień, że chciałbym się poprawić i może uda mi się go jutro założyć. I przez wiele dni kładłem się wieczorem z takim poczuciem winy, że znowu mi się nie udało. Wiecie, miałem taki poważny problem z przeklinaniem. Wiedziałem, że to było coś złego, ale kiedy brakowało mi przecinka, to leciała tak szmata za szmatą i chociaż próbowałem się powstrzymywać, to było tak bardzo naturalne. I pamiętam, tuż przed ślubem poszedłem do tak zwanej spowiedzi. Myślę, że wielu z was wie, co to jest. I wiecie, to było naprawdę dla mnie mocne wyzwanie, żeby wytrzymać w tych emocjach przed tym ślubem i zachować taką czystość języka. I pamiętam wtedy takie drugie zderzenie, przychodząc do tej spowiedzi. Ten ksiądz mówi, no ale to takie, chłopcze, niepoważne, że ty tak przychodzisz na ostatnią chwilę, powinieneś być już tu dużo wcześniej, kilka dni co najmniej. Ja sobie tak pomyślałem, Panie Boże, no jak to? Ja mam problem, żeby 10 minut wytrzymać w czystości języka, a nie rozumiem, o czym on mówi. I to już był taki drugi przyczynek do tego, że później zaczęło mi się to wszystko jakoś tak układać w taki łańcuszek wydarzeń. Bo jak powiedziałem wcześniej, Pan Bóg postawił na mojej drodze Gosię i Pawła. I po którejś mocno zakrapianej imprezie w akademiku, wiecie, ja byłem też ze względu na swój temperament, to byłem taka dusza towarzystwa i wszędzie było mnie pełno. I pamiętam, wiecie, po alkoholu to człowiek jest taki odważny. Poszedłem do Pawła i mówię, Paweł, Ja słyszałem o jakichś tam przepowiedniach Nostradamusa o końcu świata. Czy ty jesteś z tej sekty? I wiecie, to jest niesamowite, bo Pan Bóg otworzył usta Pawła i mówi, wiesz co, stary? No nie, ale jak chcesz, to możemy pogadać. I zaczął mówić mi o apokalipsie, o sądzie. I wiecie, i ja w momencie wytrzeźwiałem. Poszedłem do swojego pokoju w akademiku. Ja wiem, teraz wiem, że to Duch Święty zaczął mówić do mojego serca. Ja się budziłem przez kilka tygodni, codziennie, w nocy, kilka razy, w takim poczuciu takiej ogromnej grzeszności. Wiedziałem, budziłem się zlany potem i mówię, Boże, czy ja jeszcze żyję, czy ja już jestem w piekle. I wiecie, i znowu poszedłem do Pawła i tym razem zrobiłem to już na trzeźwo i mówię, Paweł, ja już dłużej nie mogę wytrzymać, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja czuję taką presję, że za chwilę umrę, bo czuję się tak okropnie winny, czuję się tak okropnie grzeszny. Wiecie, ja jeszcze tego nie potrafiłem nazwać wtedy. I Paweł się ze mną, wiecie, w tym akademiku pomodlił. I ja mówię, Paweł, i to tylko tyle? On mówi, tak, po prostu tylko tyle. Znowu wróciłem, wiecie, do swojego pokoju. Nigdy wcześniej nie czytałem Biblii, nigdy wcześniej nie czytałem Nowego Testamentu. Myślałem, że to jest książka dla kaznodziei, dla księży, dla kleryków. I otworzyłem wtedy Ewangelię Jana. A wiecie, skąd miałem tą Ewangelię Jana? Kiedy pobraliśmy się z Gosią, wiedziałem, że muszę utrzymać dom, a byłem studentem, moja żona też była studentką. Podjąłem pracę w takiej spółdzielni studenckiej i jeździłem autobusem do Wisły, wsiadałem do pociągu i z dwoma innymi kolegami sprzątaliśmy pociągi. I moja działka polegała na sprzątaniu kubów do śmieci. Wyciągałem, miałem takie rękawice i wyciągałem śmieci. I wiecie, któregoś razu wyciągnąłem z kubła Ewangelię Jana. I byłem taki nieszczęśliwy, że ja ją wyciągnąłem, bo ona była brzydka, brudna i śmierdząca. I nie wiedziałem, co z nią zrobić. I pomyślałem sobie, jak ją wyrzucę, to na pewno spotka mnie coś złego. Więc wziąłem ją zgrzebnie do swojego akademika, do pokoju. Wylałem na nią płyn do golenia, czy coś tam, żeby tak ją troszkę zdezynfekować. I odłożyłem ją. I ona tam przeleżała może rok. I wiecie, kiedy wróciłem od Pawła, otworzyłem tą Ewangelię Jana i to był 20 rozdział. I pierwsze słowa, które w życiu przeczytałem w Biblii, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiecie, mogę tylko powiedzieć, że dobrze jest mówić świadectwo, ale to był dopiero początek. To był dopiero początek. I wiecie, Paweł zaprosił mnie na nabożeństwo tutaj. Przyszedłem w czwartek. To był czas, to był chyba 90, a może już 91. I to był czas pierwszej szkoły biblijnej. Było tutaj mnóstwo studentów. Zaprzyjaźniliśmy się później z niektórymi z nich. I pamiętam na tym czwartkowym nabożeństwie pastora Mariana, który zrobił po prostu wezwanie. A ja stałem tam z tyłu, jak przycementowany, i nie mogłem zrobić ani kroku. I wiecie, nie miałem wtedy odwagi wyjść do przodu, ale czas od czwartku do następnego czwartku, bo nie miałem odwagi przyjść jeszcze w niedzielę. Bałem się. Nie mogłem się doczekać tego drugiego czwartku. I w następny czwartek wybiegłem tutaj do przodu. I chociaż przyjąłem już Pana Jezusa do swojego serca w tym akademiku wcześniej, po prostu to był taki, wiecie, zewnętrzny akt. To jest niesamowite, być w ręku Pana. Minęło 30 lat. Dzisiaj mogę tylko podziękować Bogu, że wiem, dokąd idę. Wiem, za jaką cenę zostałem wykupiony. I wiem, że mam tutaj wizę tymczasowego pobytu. I wiem, że każdy dzień z Jezusem jest lepszy niż miniony dzień. Amen. I mówiąc to świadectwo, myślę sobie, że i to już mówiłem tutaj chyba nie raz. Najbardziej, wiecie, boję się, kiedy stanę przed moim Panem już, to będę miał takie poczucie, ilu ludziom mogłem powiedzieć, a nie powiedziałem. I tak życzę tego sobie i też wam, żeby ta troska o tych, którzy nie znają Boga i idą na zatracenie, żeby to było coś, co będzie nas gniotło do końca naszych dni tutaj. Bogu niech będzie chwała. Amen.
Teraz proszę Anię i Aniu, powiedz wszystko, co masz przygotowane. Nie patrz na ten zegar tam. To w ogóle nie powinnaś tam...
Spróbuję się maksymalnie skrócić. Tak jak... Skrócę. Tak jak Radek, pochodzę z Wisły i tak jak Ewa, z domu, w którym od zawsze prowadzono mnie do zboru. Od najmniejszych lat wiedziałam o tym, że jako dziecko mam oddać swoje życie Jezusowi. I to jest rzecz, którą muszę zrobić. W taki sposób mnie wychowano. I bardzo często u nas w zborze były ewangelizacje. Ja zawsze byłam na każdym nabożeństwie. Mając tam ileś lat, wiedziałam o tym, że tę decyzję muszę podjąć, natomiast modliłam się sama gdzieś tam w łóżku, w ławce, ale kiedy było wezwanie, żeby wejść do przodu, to zawsze mnie coś blokowało. Najpierw mi się wydawało, że jestem za młoda jeszcze i mogę sobie zostawić tę decyzję później, a kiedy byłam troszkę starsza, tam pomyślałam, no teraz nie będę wychodzić. Wszyscy myślą, że ja już od dawna jestem nawrócona, a teraz wychodzić do przodu. I wiecie, ja wiem, że Pan Bóg słyszał moje modlitwy, że Pan Jezus przyjął i wszedł do mojego serca wtedy, kiedy Go o to prosiłam. Natomiast okradał mnie z pewności i radości zbawienia, dlatego że tego nie uczyniłam publicznie, nie wyszłam do przodu, bo po prostu wstydziłam się. I kiedyś taka ciocia na szkółce mnie pytała, Aniu, czy ty nie chciałabyś oddać życia Jezusowi? Ja sobie myślę, co ona tak przed wszystkimi do mnie mówi? Ja się zamknęłam i nic jej na to nie odpowiedziałam. Moi rodzice... kiedy tam może miałam 10 lat, wynajmowali pokoje w Czasowiczom i ci w Czasowicze u nas tam mieszkali w pokojach. I pewnego, oni byli tacy inni niż my, mieli dużo więcej i wiecie, pewnego razu ja patrzę, ta w Czasowiczka ma zegarek, którego myśmy nie mieli. Gdzieś go tam dojrzałam i myślę sobie, taki bym chciała mieć. I wiecie co, ja wzięłam jej ten zegarek. Schowałam i po jakimś czasie dowiaduję się, że jest szukanie zegarka. Myślę, nie przyznam się. Kiedy rodzice mnie przyciśli, powiedziałam, że znalazłam na drodze, nie powiedziałam prawdy, ale ogromnie mnie to sądziło. I później z mamusią na ten temat rozmawiałam. ona mówi: Aniu, no przyznaj się do tego. I wiecie, miałam problem, żeby powiedzieć prawdę. I wiedziałam: Panie Jezu, jakbyś Ty przyszedł, to ja tu zostaję, ja jestem niedobra i Ty mnie nie weźmiesz do siebie. I czasami wracałam do domu, nie było nikogo, a ja z takim strachem wracałam i myślę sobie: aha, to ja tu zostanę, no bo nie oddałam życia Jezusowi, bo pewnie Pan Jezus mnie tutaj zostawi, bo nie jestem taka, jaka powinnam być. I wiecie, było mi ciężko i dlatego to mówię, że nasze dzieci, które rosną w zborze, wcale nie mają lepiej i nie mają prostszej decyzji, dlatego że jak gdyby przyzwyczajają się do pewnych rzeczy, do tego, że chodzą, o wszystkim słyszą, wiedzą i czasami wydaje mi się, że jest trudniej podjąć tę decyzję, bo może tak jak ja myślą sobie, ktoś pomyśli, że dopiero teraz. I chcę wam tylko powiedzieć, że to wszystko się działo w wieku moich, no, do 15 roku życia. W 15 roku życia pojechałam na obóz młodzieżowy chrześcijański do Koszalina, który prowadził Michał Chydzik. I tam świadomie wyszłam do przodu oddać życie Jezusowi. I od tego czasu wiedziałam, że On mnie zbawił, jestem Jego własnością. Była też modlitwa o chrzest w Duchu Świętym i słuchajcie, jak wróciłam do domu, wtedy już powiedziałam mamusi, że jestem własnością Pana Jezusa. Wcale to nie było takie łatwe i proste. Ja myślę, że ja sobie to komplikowałam, bo tak naprawdę jest to bardzo proste. Później w wieku 17 lat przystąpiłam do chrztu i kiedy miałam coś powiedzieć na świadectwie chrztu, oczywiście nie przygotowałam się, bo to były takie czasy, że nikt mi nie powiedział, żebym sobie coś mogła pomyśleć, co mam powiedzieć. Wyszłam, ludzi było mnóstwo, bo wszystkie okoliczne zbory, około 400-500 ludzi. I ja wstałam i rozpłakałam się i tylko powiedziałam, że pochodzę z rodziny wierzącej. Było to dla mnie takie bardzo i wtedy właśnie postanowiła. I tak sobie powiedziałam sama przed sobą, ale Pan Bóg to słyszał, że jak będę miała 40 lat, to wtedy powiem świadectwo. I ci, którzy wiedzą, w wieku 40 lat przypomniała mi się ta moja decyzja i wtedy po raz pierwszy wyszłam i powiedziałam moje świadectwo. Ale wiecie, świadectwo musi być przełożone na to, co my teraz przeżywamy. I to są moje wspomnienia, które miały takie podkład pod moje życie, prawda? To była najważniejsza decyzja życia. Tego, że kiedy diabeł przychodził i podsuwał mi myśli, czy ty rzeczywiście jesteś nawrócona, czy ty jesteś moją własnością, to ja wiedziałam tak, wtedy i wtedy oddałam życie Jezusowi. To była najważniejsza i wspaniała decyzja. Natomiast chciałabym powiedzieć o pewnym przeżyciu z tego miesiąca, kiedy powiedziałam, że zgadzam się powiedzieć świadectwo, nie wiedziałam, że tak zakończę. W lutym miałam możliwość pojechać na taką z zakładu pracy, zostałam oddelegowana na delegację do Warszawy trzydniową. I jako jedyna zostałam oddelegowana, więc zapytano mnie, czym pojadę. Powiedziałam, że pojadę samochodem własnym, bo do tej pory zawsze tak jeździłam. Jeździłyśmy w dwójkę albo w trójkę, a tym razem sama. Ja powiedziałam i została wypisana delegacja, samochód własny, delegacja do Warszawy. Pojechałam, wróciłam, ale kiedy miesiąc przed wyjazdem ja mówię Tomkowi: Tomek, sprawdź, może zamiast samochodem pojadę pendolino, będzie szybciej, taniej. I Tomek wykupił mi bilet, pierwsza klasa, 139 zł. I słuchajcie, nic by w tym nie było dziwnego, ale kiedy przyszłam do KATR i oddałam delegację, to pani mówi: no to proszę wpisać, czym pani jechała. No więc ja sobie myślę, samochód własny. Wiedziałam z poprzednich razy, że kiedy jechałam, to ta kwota mniej więcej wynosi około 600 zł za tą delegację samochodem, tam i z powrotem. Ja sobie myślę tak, to ja wpiszę samochód własny. Bo skoro tak było, już tam było, to podałam 385 kilometrów tam i z powrotem. Ale słuchajcie, kiedy pisałam, to było coś niesamowitego. Ręce mi się trzęsły, ja czułam taki niepokój, że piszę nieprawdę. I wyszłam z tych kadr, zostawiłam tą delegację i wychodząc z kadr, nagle jakby mi ktoś powiedział, jakbym coś usłyszała i przypomniał mi się taki wiersz, najpierw nie wiedziałam skąd go znam w ogóle, pamiętaj o tym zawsze, wśród wszystkich życia dróg, że choć nie widzą ludzie, lecz wszystko widzi Bóg. I myślę, skąd ja to znam? Z pamiętnika, ktoś mi się kiedyś tak wpisał w moich latach dziecięcych. I potem idę dalej i takie słowa mi przychodzą, że w Biblii pisze, mąż to bogobojny i sprawiedliwy. Modlitwy sprawiedliwych wysłuchuje. Aha, prosiłam, nie, o to właśnie. Bo kiedy wróciłam do domu, poszukałam szybko pamiętnik i popatrzyłam się, rzeczywiście w 75 roku ktoś wpisał mi taki wiersz do pamiętnika. Słuchajcie, nie mogłam tego tak zostawić. Poleciałam z powrotem do kadr i powiedziałam pani, że to nie jest prawda, że ja jechałam samochodem. Jechałam pendolino i mam bilety za 139 zł, więc delegacja około 250 zł będzie mniej wynosić. Ale słuchajcie, jak wyszłam, to tak jakby spadł ze mnie jakiś coś, worek z pleców, coś niesamowitego, bo po prostu powiedziałam prawdę. I tak sam, tak, no to było niesamowite. Pani mówi, ale to pani nie musiała zgłaszać, wszystkim piszemy samochód własny. Ale ja mówię, ale ja nie mogę, bo nie jechałam. I właśnie to słowo, że modlitwy sprawiedliwych wysłuchuje. Ja wiedziałam, że gdybym to tak zostawiła, to moje serce w czasie modlitwy nie jest sercem sprawiedliwego. I podsumowując moje świadectwo, chciałabym powiedzieć, że wcale nie jest prościej i lepiej, jak gdyby, bo często mówimy, tak jak Ewa powiedziała, że to jest jeszcze większa radość, kiedy dziecko, które tutaj chodzi, świadomie oddaje swoje życie Jezusowi. To jest jedna myśl. Poza tym bardzo ważną rzeczą jest właśnie organizowanie obozów młodzieżowych, dania tej możliwości, że możemy oddać życie Jezusowi. I taka myśl, że kiedy oddajemy życie Jezusowi, nie jesteśmy wolni od pokus. Cały czas jest ktoś, tak jak w niedzielę tutaj Leszek mówił, w pięknym pudełku chce nam coś podać. Ja nawet się nie zorientowałam, bo w sumie w duszy się tłumaczyłam sobie, myślę, Leszek 3 dni z Bartkiem, ja pojechałam, spokojnie mogę tą delegację tak zostawić, ale w głębi duszy nie miałam pokoju, nie mogłam tego tak zostawić. I kiedy przeglądałam ten pamiętnik, szukając właśnie tego, znalazłam taki wiersz, który wpisał mi mój dziadziuś Andrzej Kominek, wtedy był pastorem zboru w Wapienicy. I tam pisze, nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Bo z niego żywot pochodzi. W innym tłumaczeniu, z przypowieści Salomona. I słuchajcie, bardzo ważne jest to, czym my się karmimy, czym od dzieciństwa, ale wtedy, kiedy nie jesteśmy od dzieciństwa w zborze, aby karmić się dobrymi rzeczami, Bożym Słowem, a wtedy, kiedy przyjdzie pokusa, kiedy mamy sytuację, w której musimy wybrać, jak postąpić, bo ja myślałam, że ludzie, którzy są dłużej wierzący, to już nie mają pokus, że to już jest jak gdyby, nie wiem, może kiedyś się nie przyznali mi do tego, ale myślałam, że zostają bez pokus, już są ponad wszystkim, a całe życie mamy doświadczenia, pokusy, i to my wybieramy, idąc drogą za Panem, diabeł nas nie zostawi, że już nie będziemy mieć prób. Nie potrafimy wpłynąć na to, żeby ptaki fruwały nad nami. Tak kiedyś słyszałam takie powiedzenie, ale możemy nie dopuścić do tego, żeby na naszej głowie uwiły gniazdo. Dlatego ważne jest, żeby nasze myśli i serce pilnować, co, o czym myślimy i nasze serce, żeby było czyste. Z tym się chciałam podzielić. Amen.
Dziękuję bardzo wam wszystkim za świadectwa. A teraz podziękujemy Panu. Powstańcie, drodzy. Zapraszam Tomka tu do przodu. A jeżeli jest tutaj ktoś, kto nie powierzył swojego życia Jezusowi Chrystusowi, uczyń to dzisiaj. Możesz to uczynić. Uczyń to dzisiaj, tak jak Ewa, Radek, Ania mówili to w swoich świadectwach. Bardzo prosto, szczerze możesz otworzyć swoje serce i po prostu powiedzieć: Panie Jezu, Boże Wszechmogący, wejdź w moje życie, przebacz moje grzechy. Chcę iść za Tobą. A jeżeli może też zobaczyłeś coś ze swego życia niewłaściwego, o czym była tutaj mowa w tych świadectwach, możesz także z tym przyjść. Przyjść do Pana. Jego krew dzisiaj oczyszcza, ma tą samą moc. Ma tą samą moc, oczyszcza zupełnie, doskonale. On przebacza, On przebacza. Ale chcemy też podziękować za te świadectwa, za wasze życie, za to, co Pan uczynił w waszym życiu, co czyni, że prowadzi was dalej, że jesteśmy razem, wzajemnie się budujemy. Panie Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że możemy oglądać w tych świadectwach naszych drogich Twoje cudowne działanie, Twoją cudowną miłość, Twoją wierność, Twoją dobroć, Twoje prowadzenie, że to jest taką zachętą dla nas, zbudowaniem. Możemy także uczyć się odnośnie naszego życia, różnych sytuacji, także przez te świadectwa widzieć Twoje drogi. Panie Wszechmocny, dziękuję Ci, że i teraz ktokolwiek do Ciebie przychodzi ze szczerym sercem, jako grzesznik, Tego zbawiasz, Tego oczyszczasz, Tego przyjmujesz. Że ktokolwiek do Ciebie przychodzi, mając poczucie winy, obciążone serce, brzemię, czując brzemię w swoim życiu, ciężar, kiedy przychodzi szczerze, Ty dzisiaj oczyszczasz, obmywasz swoją drogocenną krwią. Dziękuję Ci, że jesteś tym samym, że takiego Boga znamy, że takim jesteś w naszym życiu, w naszych rodzinach. To jest cudowne, to jest wspaniałe. Tobie oddaję chwałę, Tobie oddajemy chwałę, Panie Jezu. Boże Ojcze, niech Tobie będzie chwała przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.